Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Staszewski, Ostoja Natury. Witamy w programie Studio Ostoja. Dzisiaj przed nami bracia ogrodnicy, będą moimi gośćmi, z którymi zaraz nawiążemy łączność. Ja tylko przypominam, że jak co tydzień możecie Państwo zamawiać nasze skrzynki prosto z natury. Co tydzień po audycji na ulicy Bednarskiej wydajemy te skrzynki, również mamy drugi przystanek przed Łomiankami, więc odsyłam tu do naszego Facebooka. Zostawiajcie też maile na zakupy@ostojanatury.pl i skrzynki pełne dobra i zdrowia co tydzień trafiają do Was, drodzy Państwo. Halo, halo, czy jesteście już moi goście, czy mnie słychać?
Tak, jak najbardziej, cześć.
Cześć. Cześć. No to przedstawcie się może, zacznijmy od tego.
To ja się nazywam Pedro Dogor, z ksywą ogrodnik, bo to jest moja i pasja, i wykształcenie.
Tak, a ja jestem Bernard Dogor i wspólnie prowadzimy gospodarstwo rodziny Dogor od nazwiska.
Zgadza się. No więc powiedzcie, jak w tym roku zaczął Wam się sezon?
No, zaczął się już dość wcześnie. Działamy ostro, dużo wysialiśmy pomidorów, najwięcej w tym roku.
Znaczy w historii.
Tak. Wysialiśmy okay. 525 odmian pomidorów, aktualnie rosną.
525 odmian pomidorów, a powiedzcie, skąd bierzecie nasiona tych pomidorów, bo to jest ciekawa historia.
Całego świata.
Posłuchaj, to są stare nasiona, stare odmiany, tak, bo my właśnie lubimy te odmiany naturalne, stare, ustabilizowane, tak.
Tak jak to mówią po amerykańsku, to heirloom. Czyli te takie dziedzictwo nasze, jak najstarsze, najfajniejsze, które ludzie wybierali od pokoleń.
No tutaj, że tak powiem, w pełni potwierdzam. Pamiętam, jak przyjechaliście na Salatina do Ostoi, to pierwszą rzecz, jaką mi wręczyliście, to była paczka nasion, więc rzeczywiście te nasiona muszą być dla Was ważne. A które pomidory do tej pory wspominacie najlepiej, które Waszym zdaniem najbardziej Was zaskoczyły? Która odmiana?
Posłuchaj, to jest kwestia gustu, więc chyba każdy indywidualnie musiałby się wypowiedzieć. Moim zdaniem moja ulubiona odmiana to American Queen, to jest taki duży czerwony pomidor.
Tak, który w ogóle nasi ludzie, znajomi mówią, kolekcjonerzy nasion, że taka odmiana nie istnieje, ponieważ nie mogli jej znaleźć na żadnych listach.
Podobno na listach jej nie ma, ale u nas rośnie, więc istnieje.
Tak. Mieliście też, widziałem na waszym Facebooku jakąś taką odmianę babuni?
Babuszki sekret, babuszki radość i w tym roku coś nowego jeszcze od babuszki coś wjechało, ale jeszcze nie pamiętam, ponieważ to pierwszy raz.
Okej. Okay. I jak te babuszki smakowały ludziom?
Fajne, dobry pomidor, bardzo.
Tak, to ile tych tuneli musicie obsiać, żeby wysiać 500 ponad rodzajów pomidorów, odmian pomidorów?
Posłuchaj, w zeszłym roku to było ponad 4000 roślin, ale w tym roku trochę rozszerzamy areał, więc jeszcze nie wiemy, ile finalnie będzie posadzone.
Na razie stoi 14 tuneli foliowych, w większości dużych, a jeszcze chcemy dobudować dość szybko jeszcze 3.
Tunele,
tylko te 3 będą postawione jednym ciągiem, ponieważ znaleźliśmy źródło folii 100-metrowych.
To będzie jeden duży 100-metrowy tunel. Tak.
A tunele budujecie na drewniane czy na metalowe?
Nie, no to są rynki, wiesz, konstrukcje po prostu tunelowe, okay. Tak? Z rury.
Bardzo fajne, spod Radomia od producenta tunele bierzemy.
Okej, okay. Czyli nie robicie sami, nie wyginacie, tylko jednak już gotowe.
To znaczy, wiesz, no, ile zawodów można mieć, no, trzeba się ograniczać.
No wiesz, w gospodarstwie zawodów jest bez liku, jak sami wiecie doskonale.
Jak najbardziej wiemy. Tak, ale gdzie możemy, to trzeba oszczędzać swoje siły też.
Okej. Okay. A poza pomidorami, co tam jeszcze w tym roku planujecie?
Papryki dość dużo.
Z filmu pamiętam, że mieliście pole dyni.
Tak, wiesz, ale film był kręcony bardzo dawno, więc to ewoluowało powolutku, ale tak na dobrą sprawę siejemy większość warzyw, ale
na handel.
Komercyjnie to tylko niektóre gatunki. W tym roku to będą przede wszystkim jak zwykle pomidory, ale również papryki słodkie i ostre, ogórki, tak? To są te gatunki, które będziemy mieli dużo.
Tak, dzisiaj sprawdzałem, to papryki słodkie i ostre i w sumie jest 60 odmian posiane.
Czyli idziecie w bogactwo odmian, w różnorodność.
Tak, ale nie idąc na rekordy, tak? Czyli po prostu akurat tak wychodzi, nie? Że to są.
Badamy to z roku na rok, coraz więcej nam zostaje już takich odmian z nami na dłużej.
Okej. Okay. A zachowujecie sami nasiona? Jak to jest? Odzyskujecie je, czy kupujecie?
Tak,
odzyskujecie.
Od początku chyba ogrodu naszego.
Zachowujemy, kultywujemy najlepsze odmiany, ale staramy się też pozyskiwać, żeby testować, no bo te 525 odmian to trzeba nadmienić, że to większość z nich jest w eksperymencie, tak? Czyli mówimy o 5-10 krzakach, a takich przez te wiele lat najlepszych odmian, które zostały z nami
około
na dłużej...
Około 60 łącznie.
Tak, około 60 odmian pomidorów, które tak już z roku na rok coraz więcej ich uprawiamy.
Okej, okay, a powiedzcie, jak po spotkaniu z Joelem Salatinem, dowiedzieliście się to, co chcieliście się dowiedzieć, czy rolnictwo, znaczy, rolnictwo regeneracyjne zaczyna do was przemawiać?
Tak, już znaczy... bardzo zadowoleni jesteśmy, to po pierwsze, że przyjechał świetne. Do Polski, że mogliśmy osobiście posłuchać, pogadać, parę słów zamienić sami z nim.
Tak, no zresztą wiesz, no chcieliśmy poznać tak osobiście, no bo jednak to jest człowiek no, legenda.
Legenda, tak.
A mówią, że najbardziej znany rolnik na świecie. No.
Tak, podobno. Ale jeśli chodzi o rolnictwo regeneratywne czy regeneracyjne, no to jakby elementy tego...
Nasze praktyki się wpisują w to bardzo.
Jak najbardziej, tak, jak najbardziej.
Okej. Okay. No dobra, a jak to jest z tym, czyli z pomidorami i z papryką i z ogórkami, no to raczej chyba nie ma problemu ze sprzedażą, prawda? Bo to zainteresowanie tymi produktami wśród konsumentów jest raczej ogromne, zwłaszcza jeżeli macie takie unikalne.
Zgadza się, tak, no nie ma problemów ze sprzedażą, ale stopniowo rozwijamy, wiesz, tak sobie żartujemy, że tak jak nasze uprawy są organiczne, tak również rozwijamy organicznie jakby wielkość naszego gospodarstwa, wielkość tej produkcji, no brzydko mówiąc, niestety, no, tak.
No, dlaczego brzydko? No to jest to produkcja, no to jakby nie patrzeć, możemy albo być permakulturą na własne potrzeby, albo możemy być tak jak nazwa wskazuje, rolnictwo regeneracyjne czy rolnictwo, no to jest na sprzedaż, no to nie jest tylko...
Zgadza się, zrobimy to wiesz, zarobkowo.
Tak, fajna mówi, że produkcja, brzydkie słowo, bo kiedyś pan Stanisław Kolbusz świętej pamięci, co jest w filmie Ziarno Świadomości, występował również. No on mówił o tym, że kiedyś się mówiło, że ziemia rodzi, to była siła rodna gleby, wiesz, czyli ta mikrobiologia, która powoduje, że to żyje wszystko, nie? A nie produkcja.
Produkcja jest to podejście takie mechaniczne, tak?
Tak, a teraz to jest wbite, że produkujesz, jesteś producentem, nie?
Trochę tak, natomiast to możesz być producentem regeneratywnym, a możesz być producentem, który degraduje glebę, więc jakby ja się tej się słowa produkcja nie boję, ale rzeczywiście o tym, że gleba jest najważniejsza, o tym, że ona rodzi, o tym, że ona jest żywa, też należy pamiętać, tu się w pełni zgadzam, więc gdzieś tam można to wypośrodkować, natomiast myślę, że w powszechnym języku już dzisiaj przyjęło się, że rolnicy produkują, więc myślę, że to też jest poprawne stwierdzenie i nie ma co się go bać. Nie? Sami wiecie, że u nas na ponad 20 hektarach, no to już nie możemy mówić o zabawie, więc też prowadzimy produkcję, tak jak i wy.
Tak, to jest ciężka praca, dużo rzeczy trzeba zrobić, prawda, co roku.
Tak.
Z jednej strony ciężka, ale z drugiej wiecie, no to jest praca, która jest w zgodzie z naturą, w zgodzie z porami roku, czyli jak natura żyje, to i my żyjemy i wtedy ten nakład pracy jest i zaangażowanie jest dużo większe, a odpoczywamy wtedy, kiedy matka natura wskazuje, że jest czas na odpoczynek, więc jest to takie wyważone moim zdaniem, tak? Nie mówię, że jest łatwo, ale bardziej mówię o tym, że dla człowieka ten cykl takiego właściwego rolnictwa, takiego jak i ja i wy prowadzicie, jest chyba zdrowy, tak mi się wydaje.
Tak, ta współpraca z cyklami natury, wiesz, to jest piękne, to człowiek jest wdzięczny, się cieszy z tego, że to wyrośnie co roku, wiesz,
Wiosna przychodzi, człowiek ma więcej siły od razu, prawda? Tak,
tak. Zgadza się, słońce nas napędza. No i co, no wstajemy razem z pianiem koguta, idziemy spać z kurami, jak to mówią, a jednocześnie tej siły, dzięki temu, że przebywamy praktycznie cały czas na powietrzu, nie brakuje w sezonie, prawda?
Zgadza się.
Powiedzcie, jak to było z tym filmem Ziarno Świadomości, a w ogóle wszystkim widzom i słuchaczom naszym od razu chciałem zareklamować. Jest na YouTubie Ziarno Świadomości i znajdziecie tam Ostoję Natury i mnie i znajdziecie chłopaków i gospodarstwo. Oni są w sumie głównymi bohaterami tego filmu. Tam dużo materiału od was z gospodarstwa pochodzi. Opowiedzcie, jak ta wasza przygoda z tym filmem wyglądała i jak ją wspominacie.
Bardzo dobrze wspominamy. Cieszymy się, że film dociera coraz dalej. Film Rafał Smykowski zaczął kręcić w 2017 roku i produkcja trwała 6 lat. To jest całkowicie niezależny film. Tam nikt, żadna firma nie wspierała.
Tak, nie był sponsorowany. Tak. No, Rafał wykonał gigantyczną pracę. Tak, zaczęło się to u nas, ale później rozszerzyło się na wiele innych gospodarstw, dzięki czemu ten film został wzbogacony o inne postrzeganie tego wszystkiego.
Tak, tak. I widzimy temat nasion, właśnie dostępu do nasion, tego bezpieczeństwa żywieniowego w tej najczystszej formie. Tego, że konsument decyduje, który rynek się rozwija, a który się zwija, prawda?
Tak, tutaj właśnie są takie dwa główne tematy, które my chcieliśmy, żeby wybrzmiały. Jedno to jest to, żeby konsumenci zrozumieli, że swoimi codziennymi wyborami mogą wzmocnić te polskie rolnictwo, tak, znaleźć rolnika, którego mają blisko siebie, a z drugiej strony, żeby rolnicy też zrozumieli, że mogą w bardziej naturalny sposób produkować te swoje płody rolne, prawda? Tak, tak.
No, ja bardzo też dobrze wspominam te nagrania, natomiast uważam, że my akurat w ogóle, że jakby w tym całym filmie za mało żeśmy wszyscy poruszyli tematu regeneracji gleby i oczywiście od strony konsumenta film jest zrobiony super, bo otwiera oczy właśnie na tematy nasion, na tematy produkcji, relacji z konsumentem, natomiast myślę, że dla rolników za mało tych informacji właśnie typu salatinowych czy perkinsowych o tym, jak powinno funkcjonować gospodarstwo zdrowe, które buduje warstwę humusową z roku na rok, więc tutaj jedyna moja uwaga, sam próbowałem o tym mówić, choć wtedy, kiedy kręciliśmy ten film, jeszcze moja wiedza była dużo mniejsza niż dzisiaj.
Dokładnie, to jeszcze nie był
tak. W tamtych czasach jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo, że to robimy, a już to dawno robiliśmy.
Tak,
prawda?
Bo jakby nie było ta nazwa tak rozpropagowana, nie było to w tak zbiorowej właśnie świadomości. To...
Tak, to, ale żeby uświadomić widzom, w jakim stopniu regenerujemy tą glebę u nas, prawda? Mhm. W tym roku zrobiliśmy już drugie badania gleby i wychodzi to tak, że tunelach, gdzie mamy blisko domu piaskownicę, od początku była piaskownica, praktycznie w ogóle to nie chciało rosnąć, teraz doprowadziliśmy od 3 do 5% próchnicy i 7,5% materii organicznej w glebie, tej, w tych tunelach.
Czyli rozumiem, że produkujecie swój kompost, zasilacie obornikiem.
Jak najbardziej. I poza sezonem kury biegają po tunelach.
Tak, od niespełna 20 lat używamy probiotechnologii, mikroorganizmów, bakterii, jak również grzybów, które mają wspierać to życie glebowe. Jak również dostarczamy bardzo szeroki wachlarz minerałów z naturalnych źródeł. Tak, okay. Nawet powyżej 90 pierwiastków, można powiedzieć.
Okej, okay, ale jednak to zwierzęta wykonują najlepszą robotę, jak sami doskonale wiecie.
Tak, tak. Znaczy tak, wiesz, każdy z tych elementów, wiesz, jakiś udział ma, no tak, masz rację, no tak. Materia organiczna jest podstawą. Tak.
Podstawą tej regeneracji gleby jest to, żeby wracało na te pole chociaż trochę więcej niż zabraliśmy, a lepiej jeszcze dużo więcej.
No, ja mogę się pochwalić, że na najlepszym polu mam już prawie 20% warstwy organicznej, natomiast no ja głównym autorem tego sukcesu jest regeneratywny wypas właśnie w stylu Joela Salatina i Richarda Perkinsa, gdzie połączona siła różnych zwierząt no, daje piorunujące efekty. Zresztą też odsyłam do Tomka z Lubuskiego, który też zaczynał na bardzo cienkiej glebie, a dziś ma bardzo, bardzo bogatą glebę właśnie przez bogactwo zwierząt i przez no, ten regeneratywny wypas, który bardzo dokładnie stosuje. Zresztą obserwujemy to na całym świecie, wszędzie tam, gdzie te zwierzęta są prowadzone w sposób odpowiedni i z głową i ze zrozumieniem tego, jak działają w środowisku, ten przyrost jest no, ogromny po prostu i bardzo, jak to mówi mój, bo ja powiem, że jestem bardziej uczniem Richarda niż Salatina, bardzo cenię Salatina, natomiast przez to, że Joel pochodzi ze Stanów i funkcjonuje w Stanach, jest bardziej odległy dla mnie niż Richard Perkins, który gospodarstwo prowadzi w Szwecji, które jest jakby no, dużo bliżej pod kątem regulacji prawnych, klimatu, rozwiązań, technologii, no to widzę, że tak powiem, że ta siła regeneracji jest ogromna i że tak jak oni mówią, że żaden rolnik nie może patrzeć w przyszłość, jeżeli degraduje glebę, no bo za kilka lat nie będzie miało co rodzić.
Zgadza się. Tak, to jest gigantyczny problem i trzeba właśnie dobrze mówić, że w tamtym czasie nie poruszyliśmy tego tematu, ale teraz mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie, tak, będzie się dowiadywało, że jednak pewne metody regeneracyjne powinny być wprowadzone w każdym gospodarstwie.
Tak, tak jak ty mówiłeś również w filmie, żeby wiedzieć, co my chcemy zostawić naszym dzieciom, żeby oni mieli na czym produkować chociaż.
Tak, no, czyli mówię, żeby ta gleba była coraz lepsza. Zresztą zobaczcie, nasi dziadowie, pradziadowie, oni swoim dzieciom zostawiali gospodarstwo z roku na rok bogatsze, a nie zubożone. A dziś od ostatnich 50 lat nastąpiło ogromne zubożenie gleb w Polsce, prawda? Mamy coraz więcej pustyni, które bez odpowiedniego cyklu produkcji, bo tam już nie mówimy o rodzeniu, tylko mówimy o cyklu produkcji, prawda? O zasileniu chemicznym, no nie są w stanie już praktycznie funkcjonować, więc tu wielki apel do wszystkich rolników, żeby... Wiesz, regeneracja, takie nowoczesne słowo, rzeczywiście, choć ja śledzę Richarda prawie od, tak mniej więcej od 2010 roku, więc ten termin ze mną już jest ponad 15 lat, ale bardziej możemy powiedzieć o tym my tu Polacy, o naszym stylu, że tak powiem, naszych dziadów, który, jak cofniemy się jeszcze te 50-40 lat do tyłu, to praktycznie w każdym gospodarstwie były różne rodzaje zwierząt, wszystkie brały czynny udział w budowie tych gospodarstw, w odbudowie gleby. Ten obornik pochodzący od różnych zwierząt był zawsze na wagę złota, zwłaszcza, że wtedy nie było jeszcze no, tak na szeroką skalę używanych sztucznych nawozów, więc no, to była podstawa. No i ta nasza ziemia była wspaniała, bym powiedział, tak w wielu miejscach, a czym bardziej się przestawiamy na ten model, nowoczesny model zachodni, w cudzysłowie, totalnie w cudzysłowie, bo jest to model moim zdaniem gospodarki rabunkowej, która no, zostawia, że tak powiem, pustynię, więc jak same, że tak powiem, fakty, wystarczy przejść i obejrzeć te pola, które są intensywnie uprawiane w sposób chemiczny, popatrzeć, jak długo one są odsłonięte, jak długo nie są pokryte przed plonem, po plonem i jak są wykorzystywane, no to no mi się serce kraja, tak? W sensie, że no naprawdę jestem bardzo tym zmartwiony, no bo no żywność jest naszą podstawą i powinniśmy zadbać nie tylko o tą glebę, ale dbając o tą glebę też o nasze zdrowie, tak? Bo to chyba jest bardzo ważne. Powiedzcie, czy klienci coraz bardziej dostrzegają to, co robicie i nabierają, że tak powiem, szacunku do tej pracy, którą wykonujemy, czy wręcz przeciwnie?
Jak najbardziej. Znaczy,
generalizować jest trudno, ale tak ogólnie jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o świadomość w tych zakresach.
Ale... Tak, ludzie chcą po prostu prawdziwy owoc mieć, prawdziwe warzywo, wiesz, plon.
Żeby to było smaczne i wartościowe, tak? Tak. A to wymaga według nas naturalnej metody uprawy.
Tak, myślę, że nie ma żadnego problemu uzyskać coś, co mieli nasi dziadkowie, takie te pachnące pomidory na przykład, tak jak u nas. To pachnące, smakujące, tak jak pomidor powinien smakować, a nie jak, wiesz, papier, nie? Czy karton.
No wiem, sam takie uprawiam, więc doskonale, nie na taką skalę jak wy, ale doskonale rozumiem, jak ten smak się różni. Poza tym, jak wyglądają te pomidory w szklarniach, no nie są to tak idealne uprawy, jak te uprawy hydroponiczne, czy te nowoczesne uprawy pomidorów, które często są w ogóle pozbawione łączności z glebą, prawda? Więc to już są pewnego rodzaju wynaturzenia. Czyli co, ta świadomość waszym zdaniem rośnie, a co jest takim największą bolączką dzisiaj waszą? Co najbardziej hamuje wasz rozwój? Jak myślicie? No,
ciężko powiedzieć, wiesz, tak jednoznacznie, tak precyzyjnie odpowiedzieć na twoje pytanie jest nam ciężko. Jeśli chodzi, wiesz, o to, co robimy, no to wychodzi nam to, co zaplanujemy, więc jakby nie ma takich aspektów, które bardzo nas ograniczają.
Tak. No, ale na przykład ludzi może brakować, nie wiem.
Znaczy... No, do pracy ludzi tak, mało jest. Chociaż no. Ostatnio pojawiają się pasjonaci, którzy chcą z nami współpracować, także się cieszymy.
Tak, jak najbardziej. Trzeba znaleźć tych ludzi, bo tak nie jest tak łatwo, ale da się to zrobić.
Tak, bardzo dużo młodych ludzi wyjechało ze wsi, nie ma ale widzimy teraz odwrotny trend, bo ludzie z miasta, co pracowali po 20 lat, chcą wrócić na wieś i mamy coraz więcej takich znajomych tutaj.
No, ten trend myślę, już trwa jakiś czas, tak, tylko teraz jest coraz większy, tak nam się wydaje, przynajmniej z naszej perspektywy.
No, też mam podobne odczucie, natomiast moje drugie odczucie jest takie, że niestety większość z nich po 2-5 latach się wyłamuje, rozumiejąc czym, jak to naprawdę wygląda i że to nie jest taka romantyczna przygoda, jakby myśleli, że rolnictwo to właśnie tylko zapach pomidorów i pianie koguta, więc jak przychodzi do tych codziennych prac to i naprawdę tej codziennej ciężkiej rzeczywistości, to jednak wielu z nich no, pęka pod tym
naporem. Nie każdy się do tego nadaje, zgadza
to
się.
Prawda.
I to też jest, myślę, nasza rola, żeby też mówić, pokazać, nie tylko, tak jak powiedziałeś, romantyzować, tylko pokazać prawdziwe oblicze wsi i że to jest właśnie nielimitowany często czas pracy, duży wysiłek fizyczny też, tak jak wcześniej było wspomniane.
Wiele wyzwań, dużo rzeczy, które trzeba przypilnować samemu, bo inaczej będzie po wszystkim, prawda?
Tak, ale i co najważniejsze, cykl naturalny, którego nie możemy przegapić, tak? Czyli musimy zgodnie funkcjonować.
Tak,
patrzcie na ten tydzień, nie? Zobaczcie, mamy ładny teraz tydzień, a zapowiadają deszcze w kolejnym, więc jeżeli się teraz nie zepniemy i nie zrobimy paru rzeczy, to nam z chmurki deszcz nie podleje i już tak pięknie roślinki nie urosną.
Tak, i tutaj, o właśnie, widzisz, i tu najważniejszy problem, który dostrzegamy w ostatnim czasie, który nas ogranicza, to jest susza.
Potężna susza. Prawdopodobnie brakuje 550 mm opadu aktualnie.
Przynajmniej w naszym regionie.
Tak, w naszym regionie, czyli praktycznie rocznych opadów brakuje. W ogóle nie padał deszcz praktycznie od wiosny. Jakieś kilkanaście milimetrów, prawda?
A jaką mieliście pokrywę śnieżną w zimę?
Pokrywa śnieżna była spora, ale to nie uzupełniło, prawda? Bo mówimy, w zeszłym roku już były duże niedobory, a teraz one się pogłębiają, prawda?
Tak, w naszym stawie w tamtym roku w najgorszym momencie brakowało 1,60 m wody, gdzie poziom stawu przedstawia poziom wód gruntowych.
Okej. Okay. No, na pewno jest to duży brak, ja natomiast znowuż tutaj nawiążę do moich mistrzów i rzeczywiście widzę to, że tak jest. Mianowicie tam, gdzie mi się udało tą warstwę humusową odbudować, tam nie mam żadnych problemów z wodą, mimo że te deszcze są rzadsze, że burze są intensywne, jednak ta warstwa humusowa potrafi zatrzymać tą wodę. Oczywiście fajnie by było, jakby padało co tydzień, no wiadomo, że jakbyśmy mieli 5 dni słońca i 2 dni deszczu, to by było najbardziej optymalnie, ale już sam fakt tego, że część pól, tam gdzie ta warstwa humusowa jest zbudowana, tam rośliny radzą sobie dużo lepiej i jednak ten magazyn węglowo-wodny robi robotę, to muszę wam...
My to samo obserwujemy.
To jest niepodważalne, prawda?
To też w drugim kierunku super działa, bo zauważyliśmy, że gdy był opad, przez 2 dni nam spadło 150 mm deszczu kilka lat temu.
Dwa lata temu.
I zobacz, tak jak u innych ludzi na polach to wszystko płynęło jak rzeka, tak u nas to zniknęło po paru minutach.
Jak gąbeczka.
Tak, jak gąbka. 8 minut dosłownie po opadzie woda wsiąkła i to nie jest tak, że ona dzięki temu została dokładnie w tym miejscu, gdzie spadła, a nie spłynęła, tak? Czyli finalnie, bo ktoś powie, że jak krótko stała, to wydaje się, że jej mniej zostało. Nieprawda. To wszystko zostaje w tym miejscu, gdzie
opad
wystąpi.
Ona już na długo wykorzystana będzie. Tak.
No więc to jest moje też doświadczenie i tutaj zachęcam wszystkich rolników, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje z tą pogodą, że jak już są te deszcze, to są bardzo intensywne i rzeczywiście, tak jak mówicie, ja też to obserwuję, że niestety tam, gdzie jest prowadzona ta konwencjonalna produkcja, to strumienie spływają do strumyków, potem te strumyki do rzek i to wszystko ucieka nam z pól, a tam, gdzie odbudowujemy tą warstwę humusową gleby, tam rzeczywiście, nawet jeżeli jest to na pochyłościach, przy odpowiednim zastosowaniu głębosza czy różnych innych narzędzi, jesteśmy w stanie bardzo dużo tej wody zatrzymać i to trzeba tak robić, bo inaczej te susze będą doskwierać coraz bardziej.
Tak, dokładnie. Bardzo liczy się w tej chwili już efektywność wykorzystania tych niewielkich opadów.
Tak, ja też chciałem powiedzieć, że mega ważną rzeczą, o której już profesorowie rolnictwa w Polsce nawet mówią, to jest to, żeby nie robić tak wielkich otwartych pól, po prostu te zadrzewienia śródpolne, tak jak kiedyś były na miedzach, to jest rzecz niezastąpiona i nawet jeśli one zajmą trochę tej powierzchni, To te plony nasze mogą być w rozrachunku ogólnym wyższe, a nie niższe.
Tak, i to badania dowodzą tego, tak. że nawet poświęcenie nawet do 20% pól,
15-20%,
tak, 15-20% powierzchni na zadrzewienia śródpolne sprawia, że koniec końców plon mamy ten sam lub nawet lekko większy.
Tak, szczególnie jeśli wprowadzimy jeszcze owocowe te drzewa, które też tam mogą rosnąć.
W pełni się zgadzam, posadziłem ponad 300, więc obserwuję super. To.
My mamy niekończącą się historię, też sadzimy cały czas. Tak.
Więc obserwuję to, jak to te systemy działają. Wiesz, jeszcze sięgamy do różnych starych rzymskich metod, czyli na przykład tak zwanych kręgów kamiennych wokół drzew, które dla odmiany pomagają zatrzymać tą wodę już przy samych korzeniach, więc tych rozwiązań naprawdę jest bardzo dużo i nasi dziadowie wiedzieli, co robi dziadowie i pradziadowie i rolnicy setki, tysiące lat temu i naprawdę wiedzieli, co robią, mimo że nie mieli tak dogodnej technologii, jak my dziś mamy, nie mieli ciągników, maszyn, a mimo wszystko osiągali bardzo wysokie plony, więc chyba warto pochylić się i jednak trochę tej starej wiedzy z powrotem na te pola przenieść.
Jasne, że tak. Sklepu rolniczego też nie mieli pod ręką zazwyczaj.
Dokładnie, trzeba było wszystko wytworzyć samemu. A wracając do tego, co dziś uważacie za największe wyzwanie w byciu rolnikiem i w byciu ogrodnikiem?
To tak jak nasz film się nazywa film. Po prostu rozwój tej świadomości. Trzeba po prostu się zainteresować i zacząć rozwijać tę wiedzę, bo robić tak, jak robili ci chemiczni rolnicy, nasi bliscy krewni z niedalekiej przeszłości, to nie ma sensu, nie? Trzeba
znaczy nie, no, model rolnictwa, ten, który był przez ostatnie 30 lat, powoli się kończy, tak? I to nie jest straszenie absolutnie, ale fajnie by było korzystać z tej wiedzy, którą przecież wszyscy mamy do niej pełen dostęp, była kumulowana tyle czasu i wykorzystajmy to, co ty powiedziałeś o tym, jakie są benefity, tak? Tu razem powiedzieliśmy o tym, jakie są korzyści z tej regeneracji gleby, no dążmy w tym kierunku.
Tak, zgłębiajmy tą wiedzę, już dalej pójdzie porządnie.
No i myślę, że do tego właśnie potrzebne też są nam tacy mistrzowie jak Joel Salatin czy Richard Perkins, żeby w sposób niskokosztowy, a jednocześnie efektywny tą wiedzę zaimplementować, jednocześnie odnosząc sukces ekonomiczny, bo myślę, że niestety, jak to w Polsce, bez dania przykładu, który a najlepiej pokazuje wynik finansowy, niestety, bez tego przykładu, który właśnie i Joel Salatin, i Richard Perkins mają. Oni mają ogromny sukces ekonomiczny tych swoich gospodarstw, więc myślę, że to jest argument, który najlepiej przemawia, bo tak jak rolnictwo ekologiczne było fajną ideą, a skończyło się na tym, że to jest głównie regulacja prawna i jakiś tam zestaw wyznaczników narzuconych odgórnie przez Unię Europejską. Okej, no tam jest dużo mądrych rzeczy, ale jest też dużo głupot, a rolnictwo regeneracyjne jako idea plus te właśnie rozwiązania proste, które nie wymagają kredytowania, nie wymagają ciężkiego sprzętu, myślę, że są taką nadzieją dlatego, żeby to prawdziwe rolnictwo powróciło. Więc wszystkich Was zachęcam do poszerzania tej wiedzy, tutaj słuchacze, zwłaszcza tych, którzy chcą zająć się rolnictwem albo rolnictwem się zajmują. Nie trzeba od razu przestawiać całego gospodarstwa. Można wyznaczyć sobie hektar, dwa czy kawałek ziemi i tak po troszeczku się przestawiać. Co o tym myślicie?
Tak? No. Zobaczyć, jak to wygląda.
Uczyć się po prostu. Nie trzeba od razu wywracać całego stołu, jeżeli rzeczywiście nie czujecie się bezpiecznie, bo to, co zauważyłem, o czym mówi Richard, co bardzo potwierdzam też na moim przykładzie i na przykładzie ludzi, z którymi pracuję, uczniów, którzy do mnie przychodzą, to jest to, że osoby, które wchodzą do rolnictwa, oni są na tyle otwarci, najlepiej jakby jeszcze nie pochodzący z rolnictwa, oni od razu szukają tego modelu docelowego, a najtrudniej jest rozmawiać z rolnikami.
Tak, utarte stereotypy ciężko przebić.
Dlatego lepiej, jeśli całe rolnictwo, tak, zwłaszcza ci, którzy konwencjonalnie dotychczas produkowali, najpierw niech zainteresują się modelem zintegrowanym, tak, czyli metodami połączenia metod konwencjonalnych z metodami naturalnymi, biologicznymi, ekologicznymi, czy zmniejszeniem właśnie ilości orki, czy tego typu zabiegów i dążyć powoli. Jeśli im to się spodoba, zobaczą, że są efekty, tak, czy mniejsze koszty, czy lepsze efekty, wyższe plony na przykład, czy bardziej jakościowe plony, no to myślę, że to już więcej nic nie będzie trzeba, sami się do tego przekonają.
Tak, a w kwestii tej porady, szerzenia świadomości, to my też ostatnio jakieś wykłady powoli prowadzimy, staramy się dzielić, chcemy rozwijać te nasze media społecznościowe, żeby pokazać po prostu na własnym przykładzie, jak to działa.
No. Pokazać, które rozwiązania, jak działają u nas i być może ktoś się zainspiruje i też będzie próbował tych metod.
No, tego wam życzę jak najbardziej, żeby jak najwięcej osób wracało do tych naturalnych, żeby zbierało nasiona, żeby właśnie też, bo myślę, że tutaj mamy tak naprawdę trzech największych wrogów. Pierwszym naszym wrogiem w naszym rozwoju, to jest moje przemyślenie, to jest po pierwsze nieodpowiednie kształtowanie świadomości konsumentów, czyli kształtowanie ich przez reklamy i przez marketing, ten wielko, że tak powiem, powierzchniowy, czyli przez duże markety, przez duże korporacje, które gdzieś tam budują takie wrażenie bezpieczeństwa, a jest zupełnie odwrotnie, więc to jest jakby z pierwszej strony to jest nawrócenie tych konsumentów, żeby oni chcieli bardziej się zaangażować we współpracę z rolnikami i to będę powtarzał jak mantrę wszystkim, że jak, drodzy Państwo, jak często korzystacie z usług lekarza, a jak często korzystacie z usług rolnika? No, z rolnika korzystacie codziennie, więc jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć swojego rolnika, a potrzebny on wam jest do życia tak naprawdę 3 razy dziennie, no to też nie najlepiej świadczy o konsumencie, no niestety. Więc z jednej strony mamy tą świadomość, z którą musimy konkurować, czyli musimy konkurować z ogromnymi budżetami marketingowymi dużych korporacji. Z drugiej strony mamy naukę, która na szczęście powoli się zmienia, ale no, czego uczą w szkołach rolniczych? No niestety uczą chemizacji i obsługi sprzętów, czyli bardziej kształcą rolników, techników niż, czy powiedziałbym takich specjalistów od maszyn, niż rolników takich jak my, którzy mają świadomość gleby, którzy mają świadomość życia, które w tej glebie zachodzi, tej biologii i świadomość w ogóle szerszą budowy gospodarstwa na wiele lat, a nie tylko jednorocznego plonu. Więc tu mamy jakby to drugie wyzwanie. Pierwsze wyzwanie to jest konsument, drugie wyzwanie to jest ta nauka, która też powoli się zmienia, no bo widzę coraz więcej młodych ludzi, którzy szukają takich miejsc jak wasze czy nasze, gdzie chcą tą wiedzę już lepszą z pierwszej ręki, a nie te utarte kanony tej mechanizacji, która miała uratować świat. Mówiło się w latach 70., 80., prawda, że ta mechanizacja, chemizacja, że ona uratuje świat, że nie będzie głodu. Minęło 40-50 lat, głód dalej na świecie jest.
Tak, to nie było jednak przyczyna, ale jeśli chodzi o naukę, nauka wyższa moim zdaniem w naszym kraju nadąża za tym, tylko implementacja tego do systemu nauczania zawodzi. Tak. Przynajmniej ja to tak
widzimy. Trochę profesorów słuchamy też z Polski, którzy już rolnictwo regeneracyjne, czy właśnie rewitalizację gleby już promują i wspierają. Książki powoli tłumaczą. Są już książki
o tym temacie. Jest sporo doktorów i profesorów z rolnictwa, z dziedzin rolnictwa, czy ogrodnictwa. Czy
ale nie wchodzi to do kanonu, panowie. No, ja tak, niestety...
Jak najbardziej.
Pójdźcie do przeciętnego technikum rolniczego. Ja mam paru teraz uczniów, którzy przeszli tą drogę technikum i oni... No, ja też to przechodziłem, bo też robiłem sam, żeby zdobyć tytuł rolnika, tak zwane zawodowe, podstawowe wykształcenie, już jako dorosły facet, żeby być tym rolnikiem, że tak powiem, formalnym. No to niestety w tych książkach, które tam i w tych wykładach, które tam się dostaje, tam o glebie jest bardzo mało, nie? Tam głównie
a,
mamy.
Tak, wiemy, dlatego... jak najbardziej wiemy. Mamy też znajomych, którzy właśnie kończą te szkoły rolnicze i to jest awaria.
Pokazują nam pytania z egzaminu i to jest przykre naprawdę, ale dlatego powiedziałem przed chwilą, że implementacja tak tej wiedzy naukowej do systemu kształcenia jest bardzo wolna, bardzo, bardzo.
No
wolna.
A tu dlaczego jest bardzo wolna? No bo lobbying tych dużych, lobbying producentów maszyn, lobbying producentów nawozów i lobbying tych, którzy potem tą żywność skupują, no plus brak jakiejś takiej wyobraźni mi się wydaje wśród tego systemu edukacji, który i tak samo i polityków, powiem szczerze, bo też się z tym spotkałem, że jak ja mówię o tej regeneracji, mówię o tej ekologii, no to się ze mnie śmieją. To uważają, że no nie wykarmimy tak świata. To ja się z tym w pełni nie zgadzam, bo...
Ja mogę powtórzyć bardzo szybkie wyliczenia, co oznacza, że nie wykarmimy. Na przykładzie naszego kraju, jeśli chcesz.
No wiesz co, dawajcie, no bardzo chętnie.
Znaczy, nie, no to taki przykład hipotetyczny. Posłuchaj, jeśli założymy, że milion gospodarstw małych, mówimy naprawdę małych, niech to będą nawet do 5 hektarów. Nie wiem, jakie są obecne statystyki, ale jeszcze 30 lat temu było grubo ponad milion gospodarstw.
300 tysięcy teraz jest mniej więcej, no, tych małych.
Ale nie, wydaje mi się, że tych produkcyjnych, tak?
Tak, tak.
No, ale dobrze, załóżmy, że te 20-30 lat temu było ponad milion, hipotetycznie nawet, bo to każdy sobie może sprawdzić, jakie są statystyki.
Pola jest tyle samo, może nawet więcej trochę.
Tak, pól mamy, tak, dostępnych dużo.
Nie, pól coraz mniej jest, wiecie, to niestety są, to jest też kolejna tragedia, też dobrze, że to o tym to poruszyliście, to jest straszna tragedia, bo przez to, że przez urbanizację, przez budowę dróg, rozwój miast i miasteczek, te pola są bardzo często tracone bezpowrotnie, jest bardzo dużo.
Nie no, zgadzam się, ale jest też wiele innych problemów, które można było to wymienić, ale wracając szybko tylko tą kalkulację no. Przedstawię. Załóżmy milion gospodarstw małych, niech każde jedno gospodarstwo wykarmi tylko 20 rodzin, a to jest realne moim zdaniem, nie wiem jak ty uważasz, jest to realne?
Uważam, że jest to bardziej niż realne, uważam, że takie czyli... gospodarstwo jak moje jest w stanie wykarmić między 500 a 1000 osób rocznie.
Dobrze. Dokładnie. Dobra, to załóżmy tylko, że to są małe gospodarstwa, milion gospodarstw, które wykarmia 20 rodzin, mówimy o 20 milionach rodzin, po 3 osoby średnio mamy 60 milionów obywateli, tak?
Tak, jeśli nawet, nawet zmniejszymy o połowę tego gospodarstwa, to jeszcze praktycznie będzie cała Polska, nie?
Tak, dokładnie.
No, jeżeli jeszcze dodamy zwierzęta i tak dalej, to już możemy eksportować, więc...
Dokładnie, no... tak. I wyobraź sobie, to jest najkrótszy z dostępnych łańcuchów dostaw, tak?
Zgadzam się, ja się w pełni zgadzam, jakby mnie przekonywać do tego nie musicie, bo ja w to bardzo, bardzo wierzę i uważam właśnie, że problem, są dwa problemy. Po pierwsze, i to też dużo o tym czytałem, że żeby ten ruch się mógł rozwinąć, to potrzebujemy innej logistyki. To jest jakby to już takie wyzwanie, jak zrobić, żeby to tak mogło być. To już poza samymi konsumentami, których wszystkich niestety nie przekonamy, bo dziś świat jest wygodny, dziś świat jest fast foodem, jest szybki i żyjący, więc żeby sprostać temu zapotrzebowaniu, trzeba mieć nowe podejście logistyczne i tu myślę, że to jest też taki apel do nas samych, bo my jako rolnicy musimy się lepiej organizować, tak? Czyli tak, no, to, co ja próbuję robić, czyli robić tą spółdzielnię i grupę producencką, która jest w stanie w dużo szerszym stopniu zaspokoić potrzeby naszych klientów. No to, co robię na przykład z tymi paczkami, no nie jestem w stanie jeszcze, nasze gospodarstwo nie jest w stanie samo w pełni przez cały rok tych paczek wyposażyć, ale już 6-7 gospodarstw jesteśmy w stanie, więc to tylko to doskonale pokazuje i jesteśmy w stanie tych paczek co tydzień przygotować kilkaset, więc no mamy w tym przypadku kilkaset rodzin tygodniowo, które jesteśmy w stanie wykarmić w pełni przez cały rok, tydzień w tydzień, więc jakby ten potencjał jest ogromny. Natomiast też musimy sobie zdać sprawę, że te gospodarstwa nie mogą działać w odosobnieniu. One muszą się zrzeszyć, czy w formalne, czy nieformalne grupy producenckie, spółdzielnie, stworzyć sobie lokalne rynki i do tego jest potrzebna ta świadomość konsumentów, żeby oni zaczęli z tego korzystać, a nie wybierali Biedronkę, czy inne, że tak powiem, pieski, czy inne, że tak powiem, wielkopowierzchniowce, prawda?
Prawda.
Tak,
my też wiadomo, to budujemy. Od początku sobie rynek trzeba stworzyć i łańcuchy dostaw i wszystko po kolei.
Jest wiele metod, tak? Tak jak powiedziałeś, czy spółdzielnie rolnicze, czy kooperatywy spożywcze.
Czy RWS-y ludzie
robią. RWS-y również.
Dokładnie.
Tak, i jakby jednym modelem na pewno nie wypełnimy tego, ale w połączeniu, żeby te drobne rolnictwo, takie gospodarstwa naturalne zwiększały coraz bardziej swoją sprzedaż, no to są dokładnie
tak,
te...
Tak, i współpraca te wielu rolników, ponieważ jedno gospodarstwo wszystkiego nie wyprodukuje.
Czyli dokładnie. Dokładnie. I kolejna rzecz właśnie ta logistyka, czyli zamiast 10 busów, jeden bus, zamiast 10 punktów sprzedaży, jeden punkt sprzedaży, ale wspólny, prawda? To nam bardzo wszystkim ogranicza koszty. Jesteśmy w stanie wymiennie się wspierać wtedy. Przecież o to w tym chyba chodzi, tak? Żebyśmy wszyscy razem też podzielili się odpowiednio między sobą, tak? Ty robisz pomidory, ja robię na przykład orkiszową mąkę, a ktoś tam robi jajka, a ktoś jeszcze inny robi marchewkę i buraka, prawda? Tych produktów, jak sami zauważacie, jest bardzo wiele, które trzeba mieć w tym koszyku, żeby kolejna rzecz, no taką na przykład, za którą jesteśmy bardzo daleko, to jest kwestia, ja na przykład widziałem we Włoszech, jak właśnie są takie kooperatywy, jak oni mają wspólne chłodnie, nie? I teraz 10 gospodarstw będące spółdzielnią ma wspólną chłodnię, do której sobie wkłada, a nie, że każdy z rolników ma mieć cały system od produkcji po przechowanie, po przetwórstwo od początku do końca, bo to jest nierealne. Dokładnie, nie starczy nam pieniędzy to raz, nie starczy nam ludzi i potem jeszcze ciężko jest to sprzedać, jeżeli wszyscy będziemy mieli to samo.
Tak, a z drugiej strony jedno gospodarstwo próbujące mieć bardzo szeroki asortyment, to też nie da rady, wiemy to z autopsji.
Zabije się po prostu ilością roboty.
Tak.
Też wiem to z autopsji, też to odcinam, więc wiesz, dlatego właśnie zaprosiłem kilka innych gospodarstw do współpracy, żeby się podzielić, tak? I żeby no, też już ten nasz model troszeczkę fajnie ewoluuje. Chodzi o to, żeby teraz to drugie gospodarstwo znalazło swój rynek zbytu, trzecie gospodarstwo, a my jako ci producenci, żebyśmy się między sobą wymienili, uzupełnili sobie ten wachlarz produktów, które oferujemy, tak? Czyli no tak jak wy macie na przykład te pomidory i ogórki, a ja mam korzeniówkę, a trzeci kolega ma, nie wiem, zwierzęta, a czwarty kolega ma zboża, no to jeżeli wszyscy się powymieniamy i każdy z nas będzie miał ten komplet na swoim bazarku, no to jesteśmy wtedy konkurencyjni, a jednocześnie wspieramy rozwój każdego z nas, no i to trzeba zrozumieć.
Dokładnie, my tak samo działamy w tym kierunku.
To wiesz, takie stare powiedzenie, tak. W kupie siła. Tak.
No tak. Tak, ale to myślę, że to jest drugie ogromne wyzwanie przed nami, zwłaszcza tymi młodszymi rolnikami, rolnikami regeneracyjnymi, ekologicznymi, żeby się organizować, bo niestety nie potrafimy tego robić jako Polacy. To muszę, tak. Wiesz, muszę niestety tutaj wylać trochę goryczy do naszej przyjemnej rozmowy, że jest niewielu rolników, którzy to rozumieją. Każdy, jak tylko widzi, że komuś coś się udaje lepiej, to zaraz chce robić to samo. I to jest jakaś tragedia. Nie jesteśmy konsekwentni. No, w mojej grupie w tym momencie mamy super sadownika. Mamy bardzo fajnego gościa, który radzi sobie ze zbożami. Mamy gościa od zwierząt. Mamy innych od korzeniówki, bo przecież ja korzeniówki na cały rok sam też nie zrobię, mimo że i dużo robię, ale to nie jest realne, żeby zrobić wszystko samemu. I teraz dopiero jak się skrzykujemy, tylko no, znowuż nasza polska mentalność, oni chcą najczęściej, niektórzy jeszcze, znaczy niektórzy już dorastają, ale najczęściej jest tak, że oni chcą, żebym ja stał się ich skupem, co jest moim zdaniem znowuż błędną ścieżką, no bo za jakiś czas my odniesiemy sukces, a oni zostaną w tyle, jeżeli my stworzymy rynek zbytu, a oni nie stworzą rynków zbytu.
Dokładnie.
Wydaje mi się, że musi być ta wymiana, prawda? Czyli to, co powiedziałem, że ja produkuję to, ty produkujesz to i wspólnie razem budujemy kilka rynków zbytu, a jednocześnie uzupełniamy się, wymieniając się towarem, przecież możemy nawet tym towarem wymieniać się w totalnym barterze, tak? Czyli wy mi dajecie 100 kilo pomidorów, ja wam daję 200 kilo marchewki i ja mam na sprzedaż wasze pomidory, a wy macie moją marchewkę, prawda? I nie musimy nawet tutaj sięgać do portfela, tylko możemy się podzielić produkcyjnie. Każdy z nas znajduje swoje miejsce sprzedaży i wtedy zamiast jednego mamy cztery, no.
Nie, no tak, zgadza się, to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie też dywersyfikować tę ilość punktów sprzedaży, a nie tylko, że kilka gospodarstw w jednym punkcie będzie sprzedawać, bo to jest bardziej stabilne.
Słuchaj, mi się wydaje, że wiesz, te metody wszystkie spokojnie zbudujemy i u was, i u nas, tylko by nam system nie przeszkadzał robić normalnej roboty, którą zawsze rolnicy robili. Tak. I tyle.
Wiecie, system też można tutaj ograniczyć. Myślę, że największym ograniczeniem, jeżeli uda nam się zbudować tą bazę konsumentów i bazę klientów, która za nami będzie stała, ja tak naprawdę jestem zdania, że większość gospodarstw dziś powinno odchodzić od dopłat, a główną siłą kontroli to są dopłaty, więc jeżeli odejdziemy od tych dopłat, a postawimy na produkt, no, sorry, ale co jak co, ale to jedzenie powinno się bilansować, ta produkcja jedzenia, żywności, zwłaszcza wysokiej jakości, powinna się bilansować bez żadnej dodatkowej potrzeby. No jest to podstawa naszego życia, więc dla mnie ogromną porażką jest to, że produkując żywność, która jest dla nas najważniejsza, my musimy mieć dopłaty. To jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe.
Ale to też, bo no masz rację, też się zgadzamy z tym, bo to jest wypaczony trochę rynek, bo to powinien zbyt, tak, i właśnie
tak, rynek ma decydować.
Efekt ekonomiczny rynkowy powinien mówić, co mamy produkować, a czego nie. No,
a nie subwencje, bo do tego więcej będą płacić.
Wszyscy produkują to samo, a później są zdziwieni, że jest niska cena. No, zamiast spojrzeć od drugiej strony, od perspektywy, z perspektywy rynku i konsumenta. No,
no i druga rzecz, którą widzicie, że by produkując te rzeczy, które produkują koncerny międzynarodowe na dziesiątkach tysięcy hektarów super wydajnymi, prawie że zrobotyzowanymi technologiami, nie jesteśmy w żaden sposób z tym konkurować. To nie będziemy konkurować z Ukrainą ani z Mercosurem, więc to się mija z celem, ale za to na przykład oni nie dostarczą jakości, nie dostarczą smaku, nie dostarczą zdrowia, prawda? Nie mają szans z nami w bezpośrednim starciu, jeżeli przejdziemy na produkt jakościowy, prawda?
Bo słuchaj, oni dostarczają tylko to samo, co my, tylko jedynym wspólnym jakby mianownikiem jest nazwa, tak? Pomidor i
zgadzam
pomidor.
Się 100%. Tak. Pomidor i pomidor.
To jest tak wspólny.
Tak.
Wiesz, bo w małej skali my możemy tego przypilnować, zrobić to porządnie, tak jak powinno być.
Ale w tym jest
zrobione.
Dusza, serce, tak? Każdy to tak. Ręcznie, kurczę,
tak,
obrabia.
To tak jak wino, zupełnie... wino się różni zależnie od, wiesz, winiarza.
Od regionu.
Od wszystkiego, nie?
Tak, od pogody, tak, w danym roku.
My to zauważamy, nawet u nas, jak nasi znajomi mają ogródki, ja zjem tą samą odmianę, co była u nas, z tych samych sadzonek u nich i ona jest inna.
Tak.
Ale też jest pyszna, tylko inna.
Okej. Okay. No wiadomo, zawartość gleby, minerałów, ilość słońca, temperatura, to wszystko ma ogromne znaczenie.
Tak.
Jako, że powoli, że tak powiem, zbliżamy się, to może jakiś taki apel do naszych słuchaczy i widzów na koniec od was. Co byście chcieli przekazać jako bracia ogrodnicy?
Jak najbardziej, wiesz, tylko to po prostu takie podsumowanie raczej tego, co już tutaj wybrzmiało, tak? Czyli drodzy konsumenci, pamiętajcie proszę, że każdym codziennym wyborem decydujecie, czy to, co kupujecie, będzie polskie,
czy będzie zdrowe.
Tak, czy będzie zdrowe, dokładnie. Czy będzie zrobione przez lokalnego rolnika.
Czy na drugim końcu świata.
Dokładnie. I jeśli chcecie, macie w sercu jednak te wartości, chcecie, żeby polskie rolnictwo przeżyło, to po prostu znajdźcie swojego rolnika i kupujcie od niego.
No ja dodam jeszcze, jeżeli wam jest na sercu wasze zdrowie własne, bo to chyba jest najmocniejszy argument tutaj. Nie, bo jeżeli wierzycie w to, że chcecie być zdrowi i dożyć spokojnej starości, to warto się tym zainteresować, bo inaczej, no albo my, albo lekarz. No tutaj nie ma nic pomiędzy.
Bo to jest jeden zamknięty system. Jak mamy zdrową glebę, później mamy zdrowe zwierzęta, zdrowe rośliny i po prostu na końcu...
To jest jeden wielki ekosystem.
To się przełoży na nasze zdrowie, no nie ma innego wyjścia.
Dokładnie.
No i nawet zdrową energię rolnika, no bo zobaczcie, ta energię... Ja na przykład moim roślinkom puszczam Mozarta, Bacha i wiesz, muzykę klasyczną i widzę, że to też ma wpływ.
Każdy ma swoje metody, pewnie, że tak.
Ogólnie kwestia energetyki jest coraz bardziej zauważana nawet przez naukę akademicką, także to też jest duża część tego sukcesu.
Świat jest wibracją, więc energia jest wibracją, więc ta wibracja, jeżeli... No dokładnie, no wiecie, no już eksperyment z zamrażaniem wody jest znany z lat 90., prawda, japońskiego profesora, który zamrażał wodę wyrażając różne emocje i pozytywne i negatywne, no i potem badali to i to doskonale pokazuje, że ta woda, która była zamrażana w przekazie miłości i radości, tworzyła piękne, symetryczne kształty, a ta, która była w złości i w nieposzanowaniu, no, wyglądała jak chora woda. No.
Tak, czyli wpływ użytkownika na całą rzeczywistość, na wynik eksperymentu, to jest niezaprzeczalna kwestia już w fizyce kwantowej.
To jest potwierdzone naukowo. Dokładnie. A drugie, jeśli mogę, to drodzy rolnicy, naprawdę możecie robić to zdrowiej, lepiej, zdrowiej dla siebie, dla swojego otoczenia, dla swoich konsumentów i nie stracicie na tym, tak?
Bo nie, mniej za więcej, czyli mniej uprawy, lepszy efekt, a na koniec też lepszy wynik finansowy, bo tu też trzeba sobie zdać sprawę, że no, najprostszy przykład, zobaczcie, co się dzieje na rynku ziemniaka. No, wszyscy płaczą, mają te setki tysięcy ton, których nie są w stanie sprzedać, a mi ziemniaków zabrakło. Tylko no, jak ludzie biorą ziemniaki ode mnie, no to mówią, że no sorry, ale oni takich ziemniaków nigdy nie jedli, a te nawet mam kilku konsumentów u siebie na bazarku, którzy przyszli i powiedzieli, że tam teściowa kupiła ziemniaki z Lidla, musiałem wyrzucić przez ciebie, nie? Bo się tak przyzwyczaiłem, że ziemniak może smakować, że po prostu jak spróbowałem tego, to w ogóle nie przypomina ziemniaka.
Nasza mama zawsze o tym wspomina, że jak ktoś już spróbuje tego dobrego warzywa od nas, czy tego typu...
Ogólnie
tego
naturalnego,
typu,
tak.
To oni już się tak uzależniają, to nie ma szans, żeby to kupić znowu to ze sklepu, byle co, nie?
Tak, i tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś, pamiętajcie, jak wyrzucacie naturalne rzeczy, to na kompost, tak? Albo bioodpady też, nie w torebkę foliową, proszę.
Tak, bo potem to trafia w kompoście wszędzie.
No, później ten kompost jest nieużyteczny.
Wiesz co, ja widziałem ostatnio, jadąc takie pole, kurna, to jest tragedia, nie? No, że masz, wiesz, więcej plastiku niż tego obornika, świeci, ktoś wysypał kompostu, nie?
Posłuchajcie, ja też kupiłem na początku parę lat temu, jak budowałem swoje no-digi, kupiłem taki kompost z parku. I się okazało, że tam było tych kawałków i skrawków. Do dziś wydłubuję te plastiki, bo się okazało, że w tym parku oni zbierali te liście do worków plastikowych. I potem jak to było wyrzut...
Do młynka później.
Dokładnie, nie wszystkie były wysypane, tylko część się rozpadło, szło do młynka i potem te mikrokawałki trafiły do tego kompostu, potem trzeba to odsiewać, tylko to jest dokładanie pracy.
Naprawdę od początku można to zrobić inaczej, o wiele lepiej, tak? I tutaj nie chodzi tylko o wieś, również miasta, czy mniejsze miejscowości, kompostowanie, biokompostownie, ale jakieś profesjonalne, nowoczesne, kurczę, tutaj też apel do jednostek samorządów terytorialnych, no kurczę, można to robić inaczej i technologie są dostępne.
Są bardzo fajne właśnie od probiotycznych mikroorganizmów, od tych firm, technologie, że sobie mamy wiaderka, zasypujemy, to w ogóle nie śmierdzi.
Tak. Nie, to jeżeli to śmierdzi, to znaczy, że robimy błąd. To samo przecież powiedział Salatin, Richard i to samo powiem wam, że powiedział mój uczeń, którego mamy teraz praktykanta, jak przyszedł i wziął mój kompost, to powiedział tak, zawsze mnie uczyli, że kompost pachnie, ale u ciebie pierwszy raz coś takiego się spotkałem. Do tej pory zawsze...
że on
pachnie, nie śmierdzi. No to jest kwestia, czy masz tlenu wystarczająco, czy jest napowietrzony, czy jest przyrzucony, czy jest odpowiednia struktura bakteryjna w tym kompoście. To jest tylko tyle.
Jeszcze ciekawszą ci rzecz powiem. U nas już od wielu lat stosujemy tą probiotechnologię, prawda? Mikroorganizmy.
My też tam współpracujemy z tą samą firmą, co wy, więc znamy doskonale.
W całym obiegu, nie? Czyli na przykład kiedyś jeszcze nie odbierali szamba tutaj z okolicy, nie? I chłop wyciągając u nas szambo mówi tak, czy wy tu macie wodę?
Tak, czy co?
Dlaczego to w ogóle nie śmierdzi, nie?
No tak, był zdziwiony bardzo.
Emy robią swoje, co mam powiedzieć.
Robią robotę potężną.
Dokładnie. No.
Panowie, życzę wam jak największych sukcesów, żeby wszystkie te wasze odmiany były przenajpyszniejsze. Chętnie spróbuję w tym roku. Wiem, że tam będziecie jeździć. Będziecie niedługo, z tego co słyszałem, tam się spotykacie koło naszej bazy z waszym odbiorcą, więc zapraszam serdecznie i chętnie spróbuję, też się podzielę swoimi różnymi produktami, które myślę, choćby naszym ziemniakiem, czy marchewką, czy paroma innym burakiem, czy cebulką, czy paroma innymi rzeczami. rzeczami. Oczywiście też mamy pomidory, maliny, truskawki i wiele innych rzeczy, więc jak najbardziej chętnie się z wami powymieniam, żebyśmy popróbowali tego, co dobre. Wszystkich was zapraszam i tu właśnie, gdzie was zapraszam? Gdzie zapraszamy? Gdzie mogą się dowiedzieć o tym, co robicie?
Gospodarstwo Rodziny Dogor, to jest na pewno...
Tak, to Facebook czy YouTube.
Powoli. Instagram, Facebook, YouTube, tak?
Tak, wszędzie, tak. To, wszędzie jest tak. W ten sposób.
Gospodarstwo Rodziny Dogor i drugi temat jeszcze, kto nie oglądał, to zapraszamy serdecznie na film Ziarno Świadomości.
Jeszcze
na
też zapraszam oczywiście.
Mamy jeszcze taki krótszy materiał bezpośrednio z naszego gospodarstwa 404 odmiany zdrowia. On jest
na YouTubie, tak.
Na naszym YouTubie i to z tamtego roku, jak było 404.
Też zapraszam. Więc widzicie, moi drodzy słuchacze, tych gospodarstw jest takich jak nasze, jest coraz więcej. Życzymy, żeby było ich jeszcze więcej. Życzymy wam, żebyście nawiązywali współpracę z takimi gospodarstwami jak nasze, wspierali rozwój małych i średnich rolników, bo ci duzi, oni i tak wam nie są w stanie sprzedać, bo nie mają takiego modelu, natomiast ci mali i średni szukają konsumentów, szukają stałych odbiorców i partnerów. Mam nadzieję, że te nasze sieci będą rosły i dzięki wam nam jako producentom, a wam jako odbiorcom uratujemy część polskiego rolnictwa i dostarczymy zdrowie i smak.
Dokładnie, więc współpracujmy ze sobą po prostu, prawda?
Tak, wszyscy, jako społeczeństwo.
Razem, bo inaczej ktoś inny to za nas zrobi, może z drugiego końca świata i tyle.
No i często jeszcze z niekorzyścią dla ludzi i ziemi, bo też zdajmy sobie sprawę, że jeżeli coś się stanie, to znaczy, że ktoś albo coś jest wykorzystywane, czyli albo wykorzystywany jest człowiek, albo niszczona jest gleba, bo nie ma nic za to. Więc drodzy słuchacze, zapraszam jak co tydzień do tego, żeby wspierać małe i średnie gospodarstwa, wspierać gospodarstwa świadome, ekologiczne, regeneratywne, stosujące biologię, ale też te zintegrowane oczywiście, wspierać rolników, którzy chcą się zmienić i chcą dostarczać jakość i smak. Panowie, wam bardzo dziękuję. Myślę, że po sezonie jeszcze was tutaj może do studia będziecie mogli któregoś razu przyjechać i porozmawiamy na koniec sezonu, jak się udało te 500 ponad odmian pomidorów. Może przyniesiecie i pokażecie tutaj, że tak powiem, naszym słuchaczom i widzom, bo ten materiał trafi też na YouTube, jak te pomidory wyglądają, tak, jakie one są różne, tak? Bo to ja wiem, widziałem wasze zdjęcia, jak różne są te pomidory, jak wspaniale pachną, no tego niestety nie przekażemy. Cóż, zapraszam za tydzień na Studio Ostoja. Was wszystkich zapraszam do subskrypcji naszych skrzynek, czyli skrzynek z natury, w których może w tym sezonie również znajdą się pomidory od was. Mam nadzieję, że się to uda jakoś zorganizować i nasi słuchacze będą mogli spróbować. Tak, jak będziecie się pojawiać tam, no to się może jakoś dogadamy, żeby do którejś ze skrzynek trafiły również wasze pomidory. Dziękuję ślicznie. Dziękuję wam.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. To było Studio Ostoja.